Przed chwilą odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a więc w jakimś sensie zrealizowany został drugi z postulatów Jana Pawła II odnośnie do apostolstwa Bożego Miłosierdzia. Przypomnijmy, że parafrazując nieco objawienia Pana Jezusa, Jan Paweł II, przemawiając do sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach w czerwcu 1997 roku, postawił trzy zadania, jeśli chodzi o apostolstwo Bożego Miłosierdzia. Wypraszać Boże Miłosierdzie, głosić Boże Miłosierdzie i podejmować czyny Bożego Miłosierdzia. Katechizm Kościoła katolickiego, opisując istotę modlitwy chrześcijańskiej, podkreśla, że jest ona nieodzowna do duchowego rozwoju. Trudno więc wyobrazić sobie duchowość miłosierdzia, w której by nie było modlitwy o Boże Miłosierdzie. Więcej nawet, modlitwa jest wpisana w naturę człowieka. Niektórzy autorzy twierdzą, że jest takie dość brutalne powiedzenie, że człowiek to jest jedyne zwierzę, które się modli. Świadczy o tym cała paleoantropologia, bowiem wykopaliska, bardzo wczesne ślady pochówków wyraźnie wskazują na akty kultyczne, na akty modlitwy. Żadne zwierzę nie zakopuje swoich zmarłych. Natomiast człowiek tak czyni. Co więcej, spełnia jakieś akty kultu, akty modlitwy przy grzebaniu zmarłych. O ileż bardziej takie akty modlitwy spełnia przy wielu różnych okazjach i czyni to w sposób świadomy, wolny, a więc jest to właściwość ludzkiej natury. Modlitwa jest przejawem człowieczeństwa. Mówi się nawet, że homo sapiens ergo homo orans i odwrotnie. Homo sapiens, czyli człowiek rozumny, zatem człowiek modlący się. I można odwrócić to zdanie, mówiąc, że dlatego sapiens, że wcześniej orans. Dlatego rozumny, że modlący się. Ale też modlący, dlatego że rozumny. I od razu z tego nasuwa się pewien ważny wniosek, może bardzo górnolotny, ale chyba jednak nie pozbawiony racji. Jeżeli człowiek, w którego naturę wpisana jest potrzeba modlitwy i zdolność do modlitwy, świadomie rezygnuje z niej, absolutnie ją wyklucza, co wydaje się mało prawdopodobne, to tym samym deprecjonuje własne człowieczeństwo, pomniejsza swoje człowieczeństwo. Oczywiście mówimy tu o modlitwie jako zjawisku antropologicznym, bowiem modlitwa istnieje w każdej religii. Nawet w pewnych obrzędach świeckich mamy do czynienia też z jakimiś formami modlitwy. Weźmy dla przykładu takie tak zwane apele poległych. W istocie przypominają nam one litanie do wszystkich świętych. Choć nie są to wezwania w sensie chrześcijańskim, ale przywoływanie pamięci, próba jednoczenia się z tymi, którzy odeszli do wieczności, których nie ma, jest jakimś przejawem modlitwy. Nie dziwi nas więc, że również w chrześcijaństwie jest modlitwa. Z tym, że ta modlitwa przybiera postać szczególną, wyjątkową, bowiem nie jest to tylko zaspokojenie pewnej potrzeby wpisanej w naturę człowieka, ale jest to nawiązanie personalnej, bardzo osobistej relacji z Bogiem. Jak uczy kardynał Wojtyła w bardzo trudnym w odbiorze dziele Osoba i czyn, człowiek transcenduje, czy autotranscenduje, wykracza poza potrzeby swojej natury, swojej cielesności i zwraca się ku czemuś lub komuś, kto jest poza nim. i zwraca się z nastawieniem soterycznym. To znaczy z takim nastawieniem, ty możesz mnie zbawić, ty możesz ocalić mnie, ty możesz nadać sens mojemu życiu. I takie zwrócenie się ku temu czemuś jest modlitwą. W chrześcijaństwie widać to doskonale, bo my zwracamy się do Boga nie jako energii, jako siły, jako kogoś bardzo takiego oddalonego, ale zwracamy się do Boga jako naszego Ojca. Wchodzimy w najgłębszą relację miłości z tym, o którym wiemy, że nas kocha. W tym momencie warto podjąć temat definicji modlitwy. Czym jest modlitwa? W katechizmie Kościoła katolickiego, nad którym szczególnie pochylamy się z racji roku wiary, cała czwarta część poświęcona jest sprawie modlitwy. I mamy tam na początku tej czwartej części przywołanych kilka klasycznych, dobrze znanych określeń, czy definicji, jak to woli, modlitwy. Przywołana jest tam definicja świętego Jana Damasceńskiego, świętej Teresy od Jezusa, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To są takie definicje aspektowe, mówiące o tym, że modlitwa to rozmowa z Bogiem, to wylanie duszy przed Bogiem, to rozmowa z tym, o kim wiem, że mnie kocha, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś aspekty tego zwrócenia się człowieka ku Bogu są podkreślane przez różnych autorów. Myślę, że najbardziej taką uniwersalną definicją modlitwy będzie stwierdzenie, że modlitwa to wielka tajemnica doświadczenia jedności z Bogiem. Modlitwa to wielka tajemnica. Cokolwiek o niej mówimy, dotykamy tajemnicy. Dotykamy intymności człowieka z Bogiem. Mówić o modlitwie to trochę tak samo jak mówić o miłości. Niektórzy złośliwi mówią, że z miłością jest tak jak z duchami. Wszyscy o nich mówią, ale nikt nie widział. No chyba nie tak jest. W każdym razie istota modlitwy to miłość do Boga. To wejście w intymność Boga, w intymność człowieka i wejście człowieka w przepaść Bożą. Mamy więc do czynienia, jak mówi psalmista, z przepaścią. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Przepaść przyzywa przepaść hukiem swoich wodospadów. My sami dla siebie jesteśmy tajemnicą. Sami siebie tak do końca nie znamy. Jakże często jesteśmy zdumieni naszymi reakcjami, których nie chcieliśmy, których nie spodziewaliśmy się, które gdzieś wyrwały się spod kontroli i odsłoniły nasze prawdziwe ja. Jesteśmy dla siebie tajemnicą. O ileż większą tajemnicą jest Bóg, o którym tak niewiele naprawdę potrafimy powiedzieć. Choć czasem wydaje się, zwłaszcza teologom, że mogliby tak dużo napisać i powiedzieć i z tego też żyją, ale tak naprawdę to wszystko, co my mówimy o Bogu, może się okazać bardzo dalekie od tego, kim On naprawdę jest. Jeżeli mówiłem, że w niebie będziemy prawdopodobnie chodzili z oczami pełnymi zdziwienia, to chyba przede wszystkim takim zdziwieniem będą obdarzeni teologowie. W niebie dopiero zobaczą, jak Bóg jest niepodobny do tego wszystkiego, co oni o nim mówili. I właśnie modlitwa to jest wchodzenie w tę tajemnicę Boga. I tak jak o miłości oblubieńczej, miłości pomiędzy ludźmi kochającymi się, zakochanymi, mówimy tylko powierzchniowo, aspektowo. Widzimy tylko pewną powłokę tego, co tak naprawdę się dzieje. Widzimy, że oni się do siebie uśmiechają, że trzymają się za ręce, czy się obejmują. Możemy się tylko domyślać, co czują, co przeżywają. Ale my nigdy nie wejrzymy w to, co ta osoba z tą osobą w tej więzi przeżywa. I coś podobnego jest z modlitwą. Dlatego ośmielam się mówić, że modlitwa jest tajemnicą. I trzeba do takiej tajemnicy podchodzić z szacunkiem. Jeżeli mówimy, że modlitwa jest tajemnicą, jeżeli jest doświadczeniem miłości, to jednocześnie pokazuje nam to, że nie możemy modlitwy redukować do formuł czy do tak zwanego pacierza. Czasem spotykamy się, nawet penitenci oskarżają się w spowiedzi, że nie odmawiał pacierza. Tymczasem nie ma takiego pojęcia w Piśmie Świętym. Nigdzie nie jest powiedziane, że mamy obowiązek odmawiać pacierz. Bo taki obowiązek byłby redukcjonizmem. Natomiast stawiane jest daleko większe wymaganie. Święty Paweł mówi, nieustannie się módlcie. W każdej sytuacji się módlcie. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Czyńcie z modlitwą. A więc nie możemy modlitwy sprowadzić tylko do formuły. Choć te formuły są nam potrzebne, bo taka jest nasza natura. Konkretna, precyzyjna. My chcemy mieć poczucie spełnionego obowiązku. Ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że nie możemy zamknąć tej wielkiej przestrzeni modlitwy w jakimś prostym akcie czy geście. Tak samo jak nie da się zamknąć w prostych gestach miłości. Choć ta miłość będzie się wyrażała w takich gestach, aktach, myślach, pragnieniach, tęsknotach, ale nie w jakimś jednym, nie w jakiejś jednej formule. Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, którzy się kochają, mieli sobie do powiedzenia jedynie tylko proste dzień dobry. Mówią dużo. Często mówią to samo po 100 razy i za każdym razem słyszą co innego. Coś podobnego jest w modlitwie. Proszę zobaczyć, my powtarzamy w modlitwie te same słowa, te same formuły. Czy to wzięte z tekstów klasycznych, z tekstów mistrzów duchowych, czy też z Pisma Świętego, jak Ojcze Nasz, jak Zdrowaś Mario, czy Magnifikat, czy psalmy, czy też teksty, które sami tworzymy, a więc spontanicznie układane, bywa tak, że my powtarzamy pewne własne teksty, które wytworzyliśmy na własny użytek, które są odzwierciedleniem naszych potrzeb. Nie zmienia to faktu, że te teksty, nawet jeśli je powtarzamy po wielokroć, to one jednak oddają różne nastroje naszej duszy. I nawet nie chodzi nam o same teksty jako takie, ale chodzi o tę świadomość obecności. I znowu odwołajmy się do obserwacji kochających się osób, wszakże mówimy o tym, że modlitwa jest funkcją miłości. Ludzie, którzy się kochają, oni po prostu chcą ze sobą być. To jest ich największa potrzeba. I to bycie ze sobą ożywiają dialogiem, ożywiają rozmową. W sumie nie jest ważne, o czym oni mówią. Czasem mówią o pogodzie, o banałach. Czasem wypowiadają zupełnie słowa śmieszne, niepotrzebne czy banalne. Ale te słowa są potrzebne dla podtrzymania świadomości, że jestem z tobą, jestem przy tobie. Moimi myślami jestem przy tobie. Milczenie stwarza sytuację dwuznaczności, niepewności. Choć nierzadko to milczenie może mówić więcej niż tysiące słów. W sytuacji, kiedy ktoś cierpi, kiedy dotknęło go jakieś ciężkie doświadczenie, lepiej czasem nie mówić nic, po prostu być. Dać mu odczuć, jestem z tobą. Ten ktoś powie, nic nie mów. Bo cokolwiek powiesz jest nieadekwatne, niestosowne, rani ciszę. Ta cisza jest łagodząca. Ale właśnie chodzi o to, żeby być. I to samo jest w modlitwie. W modlitwie chodzi o to, aby być przed Panem, bo On jest. Jestem, który jestem. On jest. Teraz ja muszę znaleźć się przed Jego obliczem. To ja muszę teraz być z Nim. Gdy spotkają się te dwa byty, te dwa sposoby bycia, wtedy mamy do czynienia z modlitwą, z tym, co najistotniejsze w modlitwie. A wszystko inne, co mówimy o modlitwie, jak wspomniałem, ma charakter aspektowy, opisowy, pokazuje nam tylko pewne jej przejawy. Tym niemniej warto przypomnieć, że to bogactwo modlitwy, które jest wyrazem miłości naszej do Boga i miłości Boga do człowieka, ma też swoją teologiczną systematyzację. Różne, bardzo różne formy modlitwy możemy uporządkować ze względu na przedmiot czy treść modlitwy, ze względu na podmiot, czyli tego, kto się modli, jak również ze względu na sposób modlitwy. I jeśli chodzi o modlitwę ze względu, podział modlitwy ze względu na jej treść, czy też jej przedmiot, a więc to, o co się modlimy, to mamy modlitwę uwielbienia, mamy modlitwę dziękczynienia, przebłagania i prośby. Czasem stawiana jest taka teza, jakoby modlitwa uwielbienia, nieprzypadkowo wymieniłem w takiej kolejności, jakoby modlitwa uwielbienia była lepszą, szlachetniejszą, bardziej pokazującą dojrzałość duchową, podczas gdy ktoś, kto pozostaje tylko na poziomie modlitwy prośby, jest kimś o mniejszym stopniu duchowego rozwoju, że ta modlitwa prośby jest mniej doskonała. Otóż jest to bardzo ryzykowne stwierdzenie, bowiem ważne jest to, co się dzieje w sercu człowieka, niż to, z jaką intencją, z jaką potrzebą zwraca się ku Bogu. Zanim to jeszcze wyjaśnię, chcę tutaj tylko doprecyzować, że modlitwa uwielbienia różni się od modlitwy dziękczynienia i w praktyce czasem tutaj są problemy z rozróżnieniem już pod względem treści, pod względem samej formuły. Uwielbienie jest adoracją. Uwielbienie jest zachwytem Bożym pięknem, Bożą tajemnicą. To jest po prostu patrzenie i miłowanie, jak powiada jeden z autorów z przełomu XIX-XX wieku, że jest to patrzenie i miłowanie. To jest uwielbienie, zachwyt, wynikający z samej natury rzeczy. Uwielbienie nie jest związane z jakąś zależnością. Uwielbiam Boga w tajemnicy. Uwielbiam w tym, jak On się objawia. Natomiast dziękczynienie związane jest z darem. Zostałem obdarowany, wyrażam moją wdzięczność. W praktyce oznacza to, że jeśli jest to modlitwa uwielbienia, to mówię: Boże, uwielbiam Cię w tajemnicy krzyża. Uwielbiam Cię w tajemnicy Twojego zmartwychwstania. Uwielbiam Cię w pięknie świata. Uwielbiam Cię w pięknym człowieku. Kontempluję Cię, wpatruję się w Ciebie, zachwycam się Tobą, a więc jest to, powiedzmy, w pewnym sensie bezinteresowne odniesienie. Gdy jest modlitwa dziękczynienia, mówię: dziękuję za dar odkupienia, dziękuję za piękną pogodę, dziękuję za dobrych ludzi, dziękuję za coś, ale uwielbiam w czymś. Źle to brzmi, jeżeli, jak czasem słyszymy, ktoś mówi: uwielbiam Cię za. Bo to już jest inne podejście do rzeczywistości Boga. Modlitwa przebłagania jest takim wołaniem z głębokości, z dna swojej nędzy, swojego grzechu. Modlitwa przebłagania jest przede wszystkim wołaniem o miłosierdzie, o zlitowanie, o przebaczenie. Próba nakłonienia Boga, aby pochylił się, mimo że ja nie jestem godzien. Modlitwa przebłagania przypomina postawę świętego Piotra, który doświadczywszy Bożego działania i będąc świadkiem wielkich dzieł, mówi do Jezusa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Więc w modlitwie przebłagania jest coś z tego poczucia: odejdź ode mnie, Panie, nie jestem Ciebie godzien. Bo jest to wołanie z nędzy, ale jakże bardzo ono jest potrzebne. I wreszcie modlitwa prośby to, chyba jest oczywiste, zwrócenie się do Boga jako Ojca, który może zaspokoić moje potrzeby, te duże, istotne, jak i te drobne, codzienne. Czasem mówimy, że jeżeli Pan Bóg przenikaj, zna nas, jak mówi psalmista w psalmie 139. Jeżeli Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, to czy jest sens modlić się modlitwą prośby? W niektórych środowiskach, w niektórych grupach modlitewnych skrzętnie unika się modlitwy prośby, jakoby niestosownej. Że prosić Pana Boga, to tak jak to praktycznie Go obrażać, to mówić Mu, Boże, Ty nie wiesz, czego mi potrzeba, ja Ci to muszę wyperswadować. W innych, skrajnych przypadkach bywa tak, że ktoś podejmujący modlitwę, zwłaszcza modlitwę prośby, właśnie stara się Bogu wyłuszczyć swoją potrzebę. Tak jakby poszedł do jakiegoś bezdusznego urzędnika państwowego i na siłę chciał go przekonać, że potrzebne jest mu coś i musi go po prostu przekonać, nakłonić jego wolę, żeby raczył wreszcie złożyć swój podpis. Bóg nie jest taki. On dobrze wie, czego nam potrzeba, ale my nie wiemy. I modlitwa prośby nie jest potrzebna Bogu, jest potrzebna nam, abyśmy lepiej wiedzieli, co tak jest naprawdę istotne w naszym życiu. My się czasem modlimy o rzeczy względne, podczas gdy Bóg daje nam rzeczy bezwzględne. My się modlimy o dobra doczesne, chwilowe, na ten moment, a On daje nam dobra na całą wieczność. Daje nam inaczej, nie tak jak my chcemy. Chce nas obdarowywać, ale my prosimy nie o to, co On akurat dla nas przygotował. I dlatego modlitwa prośby to jest takim ćwiczeniem się polegającym na uzgodnieniu naszej woli z wolą Bożą. I dlatego potrzeba wytrwałości w modlitwie proszenia aż dotąd, kiedy nasza wola dostosuje się do woli Bożej. Odkryjemy do końca, czego Bóg chce dla nas i co jest naszym ostatecznym dobrem. Ten kontekst teologiczny modlitwy, który tu opisałem, jest nam potrzebny po to, abyśmy lepiej rozumieli, na czym ma polegać nasza modlitwa o Boże miłosierdzie. Ważne jest, aby wypraszać Boże miłosierdzie dla całego świata. Ważne jest to, że dla całego świata. Nie prosimy nawet dla siebie, ale dla innych, dla całego świata. Z tym, że pojawia się pewne niebezpieczeństwo, iż to określenie cały świat jest tak bardzo pojemne, tak bardzo abstrakcyjne, że właściwie nie mówiące nic. To jest tak, jak często mówimy wszyscy ludzie na świecie. Czyli kto konkretnie? Gubimy konkret. Więc kiedy w koronce mówimy, że miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dobrze by było pod ten cały świat podłożyć jakąś konkretną intencję, jakąś konkretną potrzebę, konkretnego człowieka, konkretną sytuację. A jest ich przecież wiele. Toczą się wojny, zagrożenie konfliktem koreańskim, jakaś katastrofa. Teraz na Bali rozbił się samolot, wpadł do morza przy lądowaniu. To ostatnie wiadomości. Dzieje się wiele różnych rzeczy. To gdzieś tam wulkan wybucha i powoduje wielkie spustoszenia i tak dalej, i tak dalej. Chrześcijanin, który jest wrażliwy na to, co go otacza, ma te obrazy przed oczyma. I kiedy mówi, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, temu pojęciu cały świat nadaje konkretny kształt. Wtedy ta modlitwa zdaje się trafiać tam, gdzie jest adresowana. W ten sposób też niejako przystosowujemy nasz światopogląd, nasze ograniczone potrzeby do woli Bożej, która się objawia. Kolejna kwestia. Modlimy się koronką do Bożego miłosierdzia, ale właśnie, nie jest wcale powiedziane, że my mamy o miłosierdzie Boże modlić się wyłącznie koronką. Jeżeli przez modlitwę rozumiemy właśnie wszelki sposób zwrócenia się ku Bogu, także przy użyciu formuł, to nie znaczy, że wyłącznie przy użyciu formuł. Koronka jako objawiona przez Pana Jezusa, podobnie jak modlitwa Ojcze Nasz, zdaje się mieć szczególną wartość, ale nie zamyka innych możliwości. Możemy zatem o to miłosierdzie Boga dla świata modlić się słowami litanii, jaką ułożyła święta Faustyna Kowalska, Możemy modlić się psalmami, w których, jak uważnie się przyjrzymy, znajdziemy mnóstwo takich formuł mówiących o miłosierdziu Boga. Zresztą wiele z nich wykorzystuje sama Faustyna w swoim dzienniczku. Możemy się modlić nawet własnymi słowami, w jakikolwiek sposób, jeżeli zachowujemy tę świadomość, że zwracamy się ku Bogu, który z miłością patrzy na nas, pochyla się nad człowiekiem. To jest to modlitwa o miłosierdzie, niezależnie od konkretnej formuły. Ale mamy modlić się o miłosierdzie dla innych. Modlimy się za grzeszników. Modlimy się za tych, którzy nam zawinili. Modlimy się za przestępców, za gorszycieli, za twórców struktur zła społecznego i tak dalej, i tak dalej. Warto zwrócić uwagę, że mówiąc, że modlimy się za kogoś, najczęściej mamy na myśli, że orędujemy za nim. A więc jest to modlitwa wstawiennicza. Tak jak Abraham prosił za mieszkańcami Sodomy, wypraszając Boże miłosierdzie dla nich, targując się z Bogiem. Prawdopodobnie nawet tych 10 sprawiedliwych nie znalazł, skoro jednak Sodoma została zniszczona. Więc to jest jedna rzecz, ale też nie zapominajmy, że modlimy się za innych w znaczeniu w ich zastępstwie. Już nie oni się modlą, my się modlimy w ich miejsce, za nich się modlimy. W tym sensie, że nie czynimy ich przedmiotem naszej modlitwy, ale podmiotem. My wchodzimy w ich podmiotowość modlitwy. Tak jak jest zastępstwo za kogoś. Więc modlimy się w zastępstwie za innych. Warto też i o tym pomyśleć w modlitwie o miłosierdzie dla świata, ale i w ogóle w modlitwie. Są ludzie, którzy nie modlą się albo zaniedbują modlitwę, nie mają z jakichś tam powodów możliwości modlenia się, zatrzymania się w kościele na adorację, choć może by chcieli, ale nie mogą. Ja mogę, mam czas. Mogę w zastępstwie tego kogoś iść na modlitwę, poświęcić odrobinę swojego czasu. W ten sposób spełniamy wolę Bożą. W ten sposób przybliżamy Królestwo Boże. W ten sposób stajemy się też apostołami modlitwy. Tak czynią przecież siostry klauzurowe. Modlą się za innych, czyli w intencjach różnych ludzi, ale też w ich zastępstwie. W ten sposób zdają się jakby wypełniać Bożą sprawiedliwość, która domaga się, aby człowiek odpowiadał miłością na miłość. Ale nie możemy też gardzić, i chyba tak nie jest, nie możemy gardzić, gdy inni modlą się za nas, w naszych intencjach, gdy otaczają nas swoją modlitwą. Trzeba umieć przyjąć ten dar, który jest troską o nasze zbawienie. Pamiętamy przecież, że miłość to nie jest tylko sztuka dawania. Ta sztuka dawania niewiele by znaczyła, gdyby nie było sztuki przyjmowania. I w miłości to przyjmowanie ma wielkie znaczenie. Może mieliśmy okazję w swoim życiu doświadczyć takich przykrych sytuacji, kiedy komuś z wdzięcznością, z uznaniem chcemy wręczyć na przykład kwiaty. Ten ktoś mówi, nie, ja nie mam krowy. Ja nie mam co z tym zrobić, nie chcę. Gardzi naszym darem. Jak bardzo to boli. Ja pamiętam z liceum taką sytuację. Mnie osobiście to bardzo zabolało. Może także dlatego, że naszą koleżankę to zabolało. Ale mieliśmy takiego nauczyciela od wychowania muzycznego, człowieka bardzo dziwnego, któremu właśnie z okazji imieni któraś z koleżanek na imieniu klasy wręczała kwiaty. I on właśnie powiedział, nie mam kozy. Zabierz sobie to. Nie chcę. Było powiedziane bardzo brutalnie. Myśmy wszyscy poczuli się bardzo tym zasmuceni, bardzo dotknięci. To boli, kiedy ktoś gardzi naszym darem. Więc pomyślmy też, że odmowa, kiedy ktoś chce się za nas modlić, chce za nas ofiarować, odmowa byłaby dla niego bardzo przykrą rzeczą. Natomiast sztuka przyjęcia, obdarowania jest przejawem miłości. My też potrzebujemy. I dobrze, że są ludzie, którzy za nas chcą się modlić, powierzają na swoich modlitwach, otaczają nas swoją modlitwą, swoją pamięcią przed Bogiem. Może dzięki bardziej ich modlitwie niż naszej doskonałości moralnej dostępujemy wielu łask, z których w tej chwili sobie nie zdajemy sprawy. W tym modlitwie o miłosierdzie nie możemy zapominać o tych, którzy poprzedzili nas do wieczności. Ale zanim jeszcze o tym powiem dwa zdania, chciałbym przytoczyć zdanie błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, założyciela księży Marianów. Dodajmy, że ojciec Papczyński, błogosławiony, którego grób jest w Kalwarii, w Górze Kalwarii pod Warszawą, pochodzący z Podegrodzia koło Nowego Sącza, to pierwszy założyciel, to założyciel pierwszego polskiego męskiego zgromadzenia. Otóż ojciec Papczyński, dziękuję bardzo za troskę o moje oczy. Ojciec Papczyński w jednym ze swoich dzieł pisze w ten sposób. Już dawno ten świat uległby zagładzie, gdyby łaskawe miłosierdzie nie łagodziło surowej, nieugiętej sprawiedliwości Bożej. Gdy Bóg widzi, jak jedni ludzie litują się nad innymi, zmienia surowe wyroki i nie patrzy na grzechy tych, którzy okazują swym bliźnim miłosierdzie. Jest miłosierny dla miłosiernych, a nawet z powodu litujących się jest miłosierny też dla innych. W ten sposób ludzkie miłosierdzie zjednuje miłosierdzie Boże i niweluje surowość sprawiedliwości, a kara zostaje zamieniona na łaskę. To taka ilustracja do tego, co mówiłem przed chwilą. I właśnie tenże ojciec Papczyński zwraca uwagę, że szczególną formą miłosierdzia okazywanego przez modlitwę jest modlitwa za zmarłych. O ile my modlimy się za żywych i oni mogą nam się odwdzięczyć, mogą nam odwzajemnić się pamięcią w modlitwie, to zmarli, którzy odeszli do wieczności, już o tym nam nie powiedzą, choć z pewnością za nas się tam u Boga modlą i to daleko bardziej skutecznie, niż nam się wydaje. W każdym razie ojciec Papczyński pisze tak. Przejawem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga wolności duszą, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami, czy też różnymi innymi sposobami. Bezbożnym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to robić. Wydaje mi się bardzo dziwne, że chrześcijanin może nie słyszeć tych, którzy wołają takimi słowami. To są słowa Hioba. Zlitujcie się, zlitujcie przynajmniej wy, przyjaciele moi. A co dopiero powiedzieć o tym, że tylu będziemy mieli w niebie patronów i pomocników, ile wprowadzimy tam dusz z piekła, z pieca czyśćcowego. No więc właśnie, modlitwa za zmarłych. Nie tylko tych naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, ale ofiary katastrof, ofiary wypadków drogowych. Cóż stoi na przeszkodzie, by rozpoczynając podróż jazdy samochodem pomodlić się za ofiary wypadków drogowych, te często anonimowe, za sprawców nieszczęść drogowych. To jest właśnie okazywanie miłosierdzia, to jest wypraszanie miłosierdzia dla nas i całego świata, także tego świata eschatycznego, świata w czyśćcu. Kochani, wiele by o modlitwie można mówić o całej problematyce, trudności, jakie napotykamy na modlitwie, ale już z uwagi na ograniczony czas chciałbym podsumowując powiedzieć tylko tyle. Jeżeli doznajemy trudności na modlitwie, także w związku z apostolstwem miłosierdzia, to warto pamiętać o takiej mądrej maksymie ojca Jacka Woronieckiego, w latach 30. rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w takim dziełku Pełnia modlitwy napisał takie zdanie, iż po łacinie to jest, że jeżeli nasze modlitwy są niewysłuchane, jeśli są w ogóle niewysłuchane, ale jeśli źle się modlimy, przepraszam, jeśli nasze modlitwy są nieskuteczne, może tak powiedzmy, to dlatego, że, i tu mówi po łacinie, quia mali mala et male petimus. Co po łacinie oznacza, dlatego nasze modlitwy są takie nieefektowne, nieprzynoszące owocu, dlatego, że quia mali, czyli jesteśmy źli, malus po łacinie, jesteśmy źli, czyli nie nawracamy się. Modlitwa powinna nas przemieniać przede wszystkim, bo jeżeli się zbliżamy do Boga w modlitwie, to powinno to nas przemieniać. Więc jeżeli się sami nie przemieniamy, to nasza modlitwa jest zła. A więc dlatego jest ta modlitwa nieefektowna, quia mali, ponieważ źli jesteśmy. Quia mala, źle, o złe rzeczy prosimy. I trzecia rzecz, quia male petimus, czyli źle prosimy, źle się modlimy. I w tym zdaniu zawiera się właściwie cały problem trudności, jakich doświadczamy na modlitwie. W każdym razie, nawet jeżeli modlitwa sprawia nam trudność, katechizm Kościoła katolickiego mówi o walce modlitwy. O modlitwę trzeba walczyć, o czas na modlitwę, o siły na modlitwę. Trzeba walczyć też z przeszkodami w postaci rozproszeń, z różnych złych skojarzeń. Modlitwa jest walką. Modlitwa nie jest po to, żeby nam dawała miłe, przyjemne uczucia, choć takowe się rodzą, ale nie po to ona jest. I nie trzeba się zniechęcać, że w czasie modlitwy nie czujemy takiego głaskania po sercu. Bo modlitwa ma służyć chwale Bożej. Modlitwa ma służyć uzgodnieniu naszej woli z wolą Bożą, a niekoniecznie musi służyć zaspokojeniu naszych potrzeb emocjonalnych. Więc nawet jeżeli walczymy na modlitwie, zmagamy się z tą modlitwą, ale podejmujemy ten wysiłek, dajemy dowód naszej wiary, naszej ufności w Boże miłosierdzie. Ma rację więc starożytny pisarz Prosper z Akwitanii, to jest świecki teolog mający swoją rodzinę, żyjący w V wieku, który wyraził to w takiej formule lex orandi, lex credendi. Dosłownie tłumacząc z języka łacińskiego, byłoby to prawo modlenia się prawem wierzenia. Bardzo niezgrabnie to brzmi, więc może lepiej powiedzieć, jak się modlisz, tak wierzysz. Ale też prawdziwe będzie, gdy odwrócimy. Jak wierzysz, tak się będziesz modlił. Jeżeli twoja modlitwa jest kulawa, jeśli tej modlitwy jest tyle, co kot napłakał, to pytanie, jaka jest twoja wiara. Ale z drugiej strony, jeżeli podejmuje trud modlitwy, z pewnością wiara umacnia się. Z pewnością poszerza się owa przestrzeń, którą w naszym sercu może wypełnić Boże miłosierdzie.